Cześć panowie.
Cześć, cześć.
A jest też z nami pewien ktoś? Czy Pac-Man był pierwszą postacią w historii gier, która coś jadła, to konkretnie pożerała? Może nadal pożera, jeśli ktoś gra te białe, malutkie kulki?
To dobre pytanie, czy była pierwszą pożerającą, natomiast na pewno była pierwszym znanym, legitnym i uznanym obżartuchem w historii gier.
Dużo jadł.
Mógł zjadać i do dzisiaj nawet jest to interpretowane na wiele względów. Co pożerał, dlaczego, jaka była tego symbolika.
I na przykład?
Działał to w dwie strony. Pożerania obcego reżimu, albo że to jest walka z przemocą domową, z opresją, że to jest antymatriarchalna albo antypatriarchalna postawa, ale nie idźmy w tę stronę.
A może zwykłe obżarstwo?
Może to zwykłe obżarstwo i porządna gierka, gdzie poprzez obżeranie się zaczynasz widzieć duszki, aż w końcu je zjadasz.
Ale ta gierka powstała przez obżarstwo, bo Pac-Man powstał na podstawie pizzy. Twórca zobaczył, że jak wyjął kawałek trójkąta z całej palety pizzy, no i powstał Pac-Man.
I Saba sprowadził to na prawidłowe tory, a ja odjechałem daleko w krainę wyobraźni, w political fiction.
Panowie, mam wrażenie, że nie ma gier, które promują slow food. Że to raczej jedzenie jest kwestią techniczną, czyli żeby zjeść jak najszybciej te burgery, kebaby, frytki, kurczaki i tak dalej, wypić słodkie, gazowane i wracamy, a właściwie nie przerywamy gry.
Polecam wszystkim grę z gatunku Couch Cooperative, czyli tłumacząc na polski, gier kooperacyjnych kanapowych, czyli tych dobrych czasów, które my pamiętamy za naszego życia, a młodszemu pokoleniu musimy już wykładać. Czasy, w których grało się w grę na jednej kanapie, czy to na Pegasusie, czy później na PlayStation, czy nawet dziś. Ta gra to Overcooked. Gramy razem z partnerem, partnerką i naszym zadaniem jest gotowanie, prowadzenie restauracji.
Tak,
bardzo dobra gra kooperacyjna, czyli dostajemy zlecenia, musisz zrobić hamburger, sałatkę, oczywiście jesteś poinstruowany, z czego to się składa i robisz to na czas i w odpowiedniej kolejności.
I to też może być slow food akurat.
I to może być slow food, dokładnie.
Ale jak to jest w kwestii slow food versus fast food? Raczej to drugie w kontekście gier.
Wiesz co, to różnie bywa, bo w ogóle na jedzenie w grach, no nie, można tak sobie patrzeć na, jako na obecność pożywienia w grze. Mamy jakiś slow food w przypadku takich tytułów survivalowych, w których musimy przeżyć. Tego jedzenia brakuje, więc trzeba też sobie to racjonować, żeby jakoś tam energię odzyskiwać. Możemy sobie tak opisać historię gier pod kątem tego, co my spożywamy grając w gry, no nie? Ja pamiętam, jak na przykład jeszcze jak w spożywczakach obowiązywały Star Chipsy i grało się z kolegami na konsoli, to był wręcz taki rytuał. Także jeden gra, drugi ja, później rytualne wytarcie rąk o spodnie.
I zamiana.
Bo święta rzecz, dotknąć pada czystymi rękoma, no nie? I zamiana. Więc na dobrą sprawę, tak jak każda dziedzina kultury ma swoje jadłospis, nie wiem, książki lubią kawę, powiedzmy, tak, to w przypadku gier myślę, że te fast foody jednak chyba się częściej przewijają, bo nawet też w samych grach mamy sporo takich sytuacji, jak w słynnej serii GTA, gdzie sporo HP, czyli tego życia w grze podrzucają nam przede wszystkim fast foody, ale tu jest też taka ciekawostka, bo na przykład w edycji gry GTA San Andreas była taka możliwość, że gdy za dużo tych fast foodów wpadało do bohatera, no to się taki pulchniutki robił, troszeczkę ospały i ociężały i grało się trochę trudniej.
Czyli zamieniamy raczej kaloryfery na bojlery. Odnosimy się oczywiście do rosnących brzuchów.
Ważne, żeby grzało.
A są już nawet takie fotele, które podgrzewają siedzącego gracza, a nawet podgrzewają jego jedzenie po to, by się w ogóle nie odrywał od gier.
Tak samo jak pewna znana sieć oferująca kurczaki wymyśliła, że zrobi konsolę do gier, która będzie pełnoprawną konsolą, na której możesz grać, ale przy okazji będzie podgrzewała twoje jedzenie, najlepiej właśnie te fast foodowe. Bardzo uważnie obserwowaliśmy projekt. Jeszcze nie ujrzał światła dziennego.
Mam wrażenie, że to się ludzkość kończy, kiedy już mamy takie wynalazki. A żeby wszystko jeszcze było na temat i w klimacie, to możemy grać w tym czasie w symulator kromki chleba?
Tak, polski game dev jest bardzo płodny i twórczy i symulator kromki chleba cieszył się ogromnym powodzeniem tuż za symulatorem kozy, Goat Simulator. Gra, wiesz, no, cieszy się dużym powodzeniem.
U nas tutaj heheszki, ale są też tacy twórcy gier, którzy jednak dosyć krytycznie podchodzą, prawda? Na przykład do przemysłowego chowu zwierząt i serwowania nam niezdrowego jedzenia. Sebastian, czytałem twój artykuł o jedzeniu w grach i na przykład kwestia faszerowania kurczaków hormonami się pojawia.
Tak, no to była taka dość duża afera, która wypłynęła przy okazji produkcji właśnie GTA. W ogóle no GTA to jest taka gra, która jest troszeczkę takim zwierciadłem pokręconej amerykańskiej popkultury i o ile jest tam mnóstwo kontrowersji...
Ostra strzelanka,
to
tak.
To o to chodzi, bardzo mocno przerysowuje tą amerykańską popkulturę, hiperbolizuje i na światło dzienne przywodzi pewne fakty, o których nie chcielibyśmy może.
Na przykład?
W mało której grze możesz podjechać i swojego chyba helta, a już na pewno zadowolenie, regenerować poprzez aktywnego korzystania z usług prostytutki w samochodzie, w kradzionym zresztą, może być kradzionym, w którym wywozisz ją na plażę tego cytowanego San Francisco, bo to nie jest dosłownie powiedziane, tylko to jest San Andreas.
Prawdziwa gangsterka wracając do jedzenia i do takiego krytycznego też myślenia o tych kwestiach.
W przypadku takiego przemycania w ogóle do gier kwestii jedzenia.
Społecznych kwestii szerzej.
To ja bym przeszedł na jaśniejszą stronę mocy może. Na stronie internetowej, takim fanpage'u o znamiennym tytule Nerd's Kitchen.
I dla nerdów, kuchnia, dla maniaków.
Kuchnia dla nerdów, kuchnia dla maniaków. Znajdziemy przepisy na wyśmienite potrawy, chociażby z Wiedźmina naszego rodzimego, czy właśnie chociażby na takiego słynnego burgera z GTA, który nosił słynną nazwę Hardstopper, przeładowany serem i mięchem po prostu. I jest przepis na to, można sobie upiścić taką bułę. No nie?
Jest jeszcze jeden temat, który wyraźnie pokazuje, jak z ekranu gier komputerowych temat jedzenia wyjrzał do naszej realnej rzeczywistości tu w Polsce, w Białymstoku, na Podlasiu. Każdy z nas odwiedza sklepy, dyskonty i widział napoje energetyczne pewnej marki, które nawiązywały do eliksirów wiedźmińskich. Oczywiście moglibyśmy być szczegółowi i skrupulatni i powiedzieć, że eliksiry wiedźmińskie pojawiły się w literaturze Andrzeja Sapkowskiego i sagi o Wiedźminie. Stety bądź niestety niepotrzebne skreślić, tę literaturę spopularyzowała najbardziej gra, a właściwie trzecia odsłona. I te eliksiry, jaskółka, kot i inne, jako napoje energetyczne, pojawiły się masowo w sklepach też opatrzone rysunkiem wiedźmińskim i smakami nawiązującymi do smaków w grze, na przykład Zuja Grestu. Popkultura to łyknęła, mówiąc kolokwialnie, dopiero i dosłownie, bo to napój energetyczny, w momencie, kiedy ujrzało to światło dzienne w grze, serial długo, długo później.
Co do takich właśnie ciekawych potraw nawiązujących też do gier wideo, to na tej stronie, o której wspomniałem, na Nerd's Kitchen, możemy chociażby odnaleźć przepis związany z jedną z takich też bardzo brutalnych gier horrorów, jak Resident Evil. Z zombie, gdzie tam trup ściele się niesamowicie, krew i takie inne elementy ciała też furwają w powietrzu. I dziewczyny, które prowadzą tą stronę, wymyśliły sobie na podstawie gry Resident Evil bardzo ciekawy przepis na polskie flaki. Czyli można sobie zrobić sobie na święta flaczki w stylu Resident Evil.
I tak to gry przenikają do naszego życia codziennego, również kulinarnego. Za chwilę porozmawiamy sobie jeszcze o grach jako dziełach sztuki i tych polskich, które podbijają świat.